Witam, witam Państwa na naszej komisji. Proszę, proszę, już kończymy dyskusję. Dzisiaj mamy temat wiodący działania Domu Pomocy Społecznej, potem mamy sprawy sesyjne i na końcu sprawy różne. Chciałam powitać dzisiaj liczne grono na naszym spotkaniu. Począwszy od pani wiceburmistrz Włoski Zawiłej, od pani naczelnik Elżbiety Badańskiej-Wolskiej, od pani zastępcy naczelnik pani Justyny Lisowskiej i teraz do pomocy społecznej jest pan Dominik Chodurek. Tak, dobrze mówię. Pan dyrektor. Wszystko jest w porządku. Moc reprezentuje pani dyrektor, pani Aneta Juźwik-Grybska i jest również z nią pan Krzysztof Leśniak. Oprócz tego, do spraw strategii mamy również pana współautora Andrzeja Tomeczek. Poprawiam. Witam panie ze żłobka. Jest z nami pani Jolanta Barańska i pani Anna Rudy. Są z nami radni. Jest pani Jolanta Ptaś, jest pani Barbara Strzelecka, jest pani Beata Marcinkowska, jest pan Łukasz Wesołowski, jest pan Zbigniew Panek i gościnnie widzę panią Barbarę Wszołek. Czy kogoś opuściłam? Nie, jesteśmy wszyscy. Wobec tego zaczynajmy od pierwszego punktu. Po nas jest druga komisja, więc powinniśmy się w ciągu godziny sprężyć, że jest to możliwe. Zapraszam pana dyrektora.
Czy do tych materiałów jeszcze chciałem dodać, że w całym roku przyjęliśmy około 19 osób nowych mieszkańców. W tym roku już przyjąłem odnośnie tego i ten rok, tamten poprzedni rok był takim trudnym okresem ze względu na COVID i ze względu na sytuację Chin. Teraz, że tak powiem, troszkę to ruszyło. Nawet nie troszkę, bo w miesiącu styczniu przyjąłem już 5 nowych osób. Ta struktura Domu Pomocy Społecznej, jak sobie porównałem odnośnie mieszkańców do 2015 roku, to też się zmienia odnośnie właśnie osób, które zostały przyjęte, bo w 2015 roku mieliśmy większość osób przyjętych z Szczeladzi, a teraz, że tak powiem, na koniec 2022 roku ta, że tak powiem, liczba osób z Szczeladzi, a z innych miast się wyrównała. Ostatnio nawet przyjęłem osobę z Lędzin. Co do struktury wynagrodzeń i odnośnie nie wynagrodzeń, tylko świadczeń, z jakich utrzymują się mieszkańcy, to nic się nie zmieniło. Nadal nie są to wysokie świadczenia emerytalne, bo do wysokości 2500. Mam dwie osoby, które utrzymują się z zasiłku stałego. Do tego dostają, w związku z tym, że złożyłem ich dokumenty, dostają uzupełniające świadczenie z ZUS-u w wysokości 500 zł. W tym jedna osoba, która pobiera rentę rodzinną w wysokości około 4000, ale renta rodzinna nie liczy się do dochodu i ZUS przyznał jej też w związku z moim wnioskiem, ta osoba jest ubezwłasnowolniona całkowicie, w związku z moim wnioskiem ZUS też jej przyznał świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł, więc takich osób z tego świadczenia uzupełniającego w sumie, które pobierają to świadczenie uzupełniające z ZUS-u, jest 3 osoby. Odnośnie struktury mieszkańców, to na dzień dzisiejszy mam dwie osoby ubezwłasnowolnione, 3 osoby skierowane z wyrokiem sądu, w tym w tej chwili trwa jedno postępowanie odnośnie osoby, która jest już w tej chwili była w DPS-ie, a w trakcie, że tak powiem, jej stan zdrowia się pogorszył i ja jestem opiekunem prawnym, przystąpiłem do sądu o to, żeby sąd wyraził zgodę na dalszy jej pobyt. Jedna osoba jest w trakcie ubezwłasnowolnienia, z tym, że ta sprawa w prokuraturze trwa rok. Właśnie tego byliśmy już kilkakrotnie przesłuchiwani przez prokuraturę, ja i córka, natomiast na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma żadnego decyzji prokuratury. Co jeszcze mogę dodać? Teraz tak. Mogę jeszcze dodać, bo w tych materiałach tego nie ma, że średnio miesięcznie do leków dopłacamy około 600 zł, do pampersów 700 zł. Teraz w związku z nową ustawą odnośnie NFZ-u i odnośnie dofinansowania pampersów będzie troszkę inny sposób dofinansowania pampersów, bo będzie liczone o chłonności pampersa i NFZ, ale to nie jest takie ciekawe.
Póki co
jedno. firmy, że tak powiem, bo NFZ ustalił sobie koszt jednego Mercedesa o tej niskiej płynności złoty 70, więc my płacimy, NFZ płaci 70, NFZ płaci złoty 19, my do tego dokładamy 51 groszy i na Pampersy, że tak powiem, około miesięcznie wydajemy około 700 zł dopłaty. Co do energii, mogę powiedzieć, jakie są koszty energii elektrycznej. Czy to też tam nie było w materiałach? W ostatnich podwyżkach. To za energię, to jest średnio miesięcznie, płacimy około 8 tysięcy złotych. Wodę płacimy 1400 zł, ale to nie jest tak ten, bo na cały budynek to i tak ta woda z 1400 zł to nie jest jakiś wielki wydatek. To znaczy nie to, że się nie mylą. Właśnie chciałem powiedzieć, że nie to, że się nie mylą. Nie mylą, ale staram się w jakiś sposób, że tak powiem, te kąpiele, że tak powiem, raczej są w związku z tym, że osoby są w większości już teraz leżące i wymagają takiej całodobowej opieki i pomocy w czynnościach życiowych, więc raczej staramy się przy opiekunkach ten, więc ta woda nie leje się, że tak powiem, ten. Co do energii cieplnej, no tutaj to... Ta średnie miesięczne koszty są 12 tysięcy, ale powiem, że oni ciągle, jak to ten, nam też tak będzie na pewno, ciągle jest im zimno, że tak powiem, tak. Właśnie tego. Bo ostatnio jak wszedłem do pokoju, w którym prawie lało się ze mnie, on się tylko pani jeszcze okrzyczała, że na nim mówię, że jest gorąco, a jest zimno. A było po prostu tak gorąco, że okrąg, więc... Chyba, że Państwo radni jeszcze mają jakieś pytania.
Tak ja.
Teraz na przykład przyjąłem jeszcze powiem, nawet osobę z Lędzin, więc że tak powiem, troszkę żeśmy się rozpromowali i myślę, że teraz też będę przyjmował dwie osoby nowe z Mysłowic, więc myślę, że już oprócz tej struktury takiej tutaj bliskiej, to powiem, że teraz się to wszystko miesza i większość osób jest raczej spoza tego bliskiego terenu.
Proszę, pan radny nie umierze, Sołowski.
Tak, ja chciałem zapytać, od czego zależy przyjęcie, że czy ci radzianie mają jakieś przywileje w związku z przyjęciem?
Tu odnośnie tego w pierwszeństwie mają mieszkańcy Czelaci odnośnie tego, a gdy nie ma chętnych, no to po prostu bierzemy osoby spoza Czelaci. A są trzy decyzje, decyzja kierująca, decyzja umieszczająca i decyzja o odpłatności. I w związku z tym, że ta ustawa, że tak powiem, jest tak skomplikowana, to osoby czasem rezygnują z tej biurokracji, powiem, odnośnie tego i po prostu rezygnują z umieszczenia osoby w DPS-ie, bo jak mają przejść cały ten proces biurokratyczny, te wywiady środowiskowe i to wszystko...
Nie przesadzaj, wcale nie jest to biurokracja. To tylko znaczy... chodzi o to, że domy pomocy społecznej prywatne są tańsze niż państwowe. I
czy są tańsze
poza, tym my nie dopłacamy też jako gmina do takiego do osoby, która jest umieszczona w DPS-ie, tylko klient płaci sobie sam.
Znaczy, ja nie mam pretensji absolutnie, tylko mam pretensje do ustawodawcy odnośnie tego, że to tak skomplikował. Natomiast co do prywatnych domów pomocy społecznej, to mogę mieć jedyną pretensję odnośnie tego, że tam nie ma wskaźnika zatrudnienia i jak ktoś się uprze, że będą to dwie osoby obsługiwać, to dwie osoby mogą obsługiwać odnośnie tego. U nas ten wskaźnik ma być 0,4 i on musi być taki odnośnie tego, natomiast w DPS-ach odnośnie prywatnych wcale tego wskaźnika nie, to znaczy nie ma tego w ustawie. I tak samo odnośnie tańszych DPS-ów, które są prowadzone przez zakonnicę, oczywiście one są tańsze, natomiast zakonnice nie liczą sobie kosztów pracy i one po prostu robią to za darmo w ramach swojego zakonu.
No ja umieszczam tam, gdzie najtaniej, sorry.
Przepraszam, czyli całość opłata wynosi 4,5 tysiąca.
To znaczy 4,5 tysiąca, natomiast mieszkaniec ponosi do 70%. Później małżonek wstępni, z tym, że też jest tu ukierunkowane zgodnie z artykułem 61 kryterium dochodowym, odnośnie 300% kryterium dochodowego. Tam są dwa, to znaczy powiem tak, interpretacje liczenia tego dochodu, tego 300% są dwie. jedna łupi, że tak powiem, rodziny, a druga łupi gminę. To zależy, jak się podejdzie do tego przepisu, bo są takie interpretacje i kroki sądu też są różne. No i po prostu rodziny też nie mają tyle, żeby też dokładać odnośnie tego. To nie jest tak, że ten...
Zgadzam się, no ale my wszędzie alimentujemy rodziny. Gdzie, tam, gdzie są rodziny, alimentujemy, ponieważ koszt, który ponosi ośrodek pomocy społecznej do dopłaty do mieszkańców, którzy znajdują się na terenie całej Polski, bo Dominik ma tą pomocy społecznej tutaj na terenie Czeladzie. My mamy masę osób umieszczonych decyzją sądu w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi i to jest zdecydowana większość takich osób. Najbliższy jest w Będzinie, gdzie koszt jest 6 tysięcy złotych teraz, a to dopiero będzie później. Komuś się, nie wiem dlaczego, zostały uwolnione te koszty i o tym sobie decyduje dany dom pomocy społecznej gmina. Koszty też można sam na nich wiesz liczyć różnie, więc umieszczanie kogoś w domu pomocy społecznej, szczególnie dla ośrodków pomocy społecznej, bo Dominik jest wykonawcą decyzji, prawda? Więc masz już klienta, który przychodzi z decyzją. My staramy się te rodziny alimentować. Niejednokrotnie między sobą mamy sprzeczności, bo odliczyć ten koszt, nie odliczyć ten koszt, ponieważ rodzina ma partycypować w kosztach utrzymania mamy, taty, brata, siostry, w zależności od swojej sytuacji finansowej. Ale jeśli wykaże, że nie stać ich, a większość mamy takich rodzin, czyli to, o czym mówi Dominik, kryterium dochodowe tejże rodziny przekracza 2100 zł, tak Krzysiu, poprawnie, 1800 zł, a dzisiaj, żeby nie przekroczyć, wystarczy mieć 3 osoby w rodzinie i prowadzić działalność, nie przekroczę, więc nic nie płacą, nawet gdybyśmy chcieli, bo są z mocy prawa, ale to nie znaczy, że nie ponosi kosztów gmina, bo jeden ktoś, kto ma zasiłek stały i płaci 500 zł, to do 4000 dopłacamy co miesiąc my, 4000, a do kogoś, kto ma 2000, to zabieramy mu 70% i dopłacamy te 2300, 2400, więc my dopłacamy jako gmina. Krzysiu, ile milionów? 2900 było w skali roku, teraz kolejny rok mając zdecydowanie mniejszą liczbę mieszkańców, bo kiedyś mieliśmy 126 osób umieszczonych, 140. W tej chwili mamy 90 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, bo naprawdę umieszczamy, jak już jest wybitnie taka potrzeba, a dwa, no jeśli rodzina pokryje nam koszty. Bo jeśli widzimy, że rodzina jest właśnie w stanie pokryć koszty, to wskazujemy prywatne domy pomocy społecznej, których mamy tutaj dość dużo na terenie naszego województwa. To tak jeszcze do uzupełnienia.
Znaczy z takich osób, które w ogóle dopłacają, to znaczy tam mieszczą się w tym 70-70% mieszkaniec i a reszta członek rodziny, to powiem, że na cały DPS odnośnie tego i z wszystkich gmin mam 3 takie osoby tylko odnośnie tego, gdzie nie są osoby bez dopłaty gminy. A osoby na przykład z zasiłkiem stałym, którym trzeba zapewnić opiekę odnośnie tego, to w ogóle mają 70% 760 zł, które przekazują na nasze konto, resztę mają na swoje dochody, bo tak jest odnośnie tego, więc dopłata gmin odnośnie tego, takie osoby najczęściej, że tak powiem, bo też rozmawiam z rodzinami, ze wszystkim, takie osoby najczęściej lądują w noclegowniach odnośnie tego, bo ostatnio też brałem takiego pana z noclegowni, bo Ruda Śląska stwierdziła, że tam będzie taniej, ale pana, że tak, nad panem się tam znęcali odnośnie tego. Pan przyjechał tak zawiedzony odnośnie tego. No i oprócz tego, przywiózł mi jeszcze krypę oprócz tego odnośnie tego ze sobą. Na szczęście, tak jak mówię, odizolowałem go i nikt się nie zaraził. Mamy też takie przypadki na przykład, że rozmawiamy z osobami odnośnie tego, bo pytają się na przykład o to, jak umieścić, jak to, jakie są koszty i to wszystko. I na przykład też miałem taką panią 95-letnią w Będzinie samotną, która wynajmowała mieszkanie do końca czerwca i tam miała nakaz eksmisji. I Będzin skierował ją do noclegowni, bo jak stwierdził, że ma do niej dokładać tam 4000 czy ileś, to będzie taniej w noclegowni. Pani o godzinie 12 musiała opuszczać noclegownię, ale no niestety, takie są realia.
Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o środki pomocy społecznej, bo z jednej strony jest nacisk społeczny i starzejące się społeczeństwo, gdzie naprawdę tych osób, ja nie mówię o 60 plus, bo dla mnie to jest młode społeczeństwo, ale mówię 85, 90 plus. O takich ludziach mówimy, którzy w zasadzie są 90, 96 właśnie sami. I to jest wielki dramat, a z drugiej strony brak środków finansowych jako zabezpieczenie tej formy pomocy. Zawsze gdzieś mnie to, jestem tak mocno. Pani dyrektor pani bardzo dużo wydaje na DPS-y. Robię zestawienia co roku, że tych DPS-ów mamy mniej. Czyli pracujemy nad tym, żeby zostawić jak najdłużej osoby w środowisku, dając im na przykład usługi opiekuńcze, albo staramy się załatwiać zakłady opiekuńczo-lecznicze, ponieważ zakładem opiekuńczo-leczniczych koszt utrzymania tego mieszkańca to jest 70% jego dochodu, niezależnie od tego, czy to jest zasiłek stały, czy to jest emerytura, czy renta, a resztę dopłaca Narodowy Fundusz Zdrowia. Ale raz, że tam jest mało miejsc i trzeba szukać na terenie całej Polski, a dwa, no jest to skomplikowane, bo to jest traktowanie klienta przedmiotowanie podmiotowe. Ale takie są realia, więc my chcąc załagodzić sytuację, umieszczamy naprawdę tam w domu pomocy społecznej, gdzie po pierwsze jest najtaniej, a po drugie no, w tych sytuacjach, które naprawdę musimy.
Ostatnio właśnie też miałem taką sytuację, odnośnie tego też pan 90-letni, że tak powiem, przyprowadził swoją żonę do DPS-u, odnośnie miała już decyzję kierującą i to wszystko i po prostu pan tak to przeżywał i tak się nie mógł rozstać z żoną, ale jego stan zdrowia po prostu nie pozwalał na opiekę i to była taka już wyjątkowa sytuacja i on jakby się usprawiedliwiał przede mną odnośnie tego, ale naprawdę no, człowiek, który już był tak schorowany, że nie dałby rady po prostu. I on przychodzi do niej, już mówiliśmy odnośnie tego, przychodzi do niej, już teraz mówimy, żeby raz na tydzień przychodził, bo no po prostu, no szkoda mi dziadusia, że tak powiem.
Panie dyrektorze, to teraz podsumowując, ilu pan ma mieszkańców?
Teraz mam 40 mieszkańców.
40 osób. W związku z tym, że jest listę na 48, mamy tylko 40, to finansowo jak?
To znaczy myślę, że do marca, ponieważ tak jak mówię pani radna i pani przewodnicząca odnośnie tego, myślę, że ruszyło się coś i myślę, że do marca uzupełnimy ten stan spokojnie do 48 osób.
A jeżeli chodzi o wiek, bo mamy tu podane granice 63-95, natomiast w tych tabelkach tam jest też takie rozgraniczenie rozpiętość wiekowa 54-74. Mamy też taki młodzieniaszku.
Najmłodsza osoba to ma 63 lata. Odnośnie tego to jest pan z zasiłkiem stałym.
Chory bardzo.
Bardzo chory odnośnie tego i to jest najmłodsza osoba. Najstarsza osoba ma 95. Kiedyś miałem najstarszą osobę, która miała 106 lat. I niedawno umarła pani, która miała 103 lata. Tylko ten stan zdrowia też pani radna jest tak, że zresztą państwo zdajecie sobie sprawę, że na przykład pani dzisiaj jest, wszystko jest w porządku, siedzi sobie na fotelach i z dnia na dzień, że tak powiem, bo też miałem taki ostatni przypadek, z dnia na dzień pani tak zaniemogła, po prostu najpierw miała jakieś omamy wzrokowe i to wszystko odnośnie tego, a teraz pani jest osobą całkowicie leżącą i tak na dobrą sprawę nadaje się na ZPO, ale ponieważ już była tyle lat tutaj, to niech sobie już odejdzie w tych samych murach.
Ale nie udało się panu Bogu dostać. Czy państwo radni mają pytania do pana dyrektora? Panie dyrektorze, bardzo dziękuję panu za materiał przygotowany. My byliśmy u pana na ośrodku, to już było parę lat temu. Myślę, że w przyszłym roku z chęcią myślę, że zawitać, popatrzyli, jakie są zmiany, co tam przybyło, co należy dokupić. Co tam pani Jola jeszcze może pożaleć i jeszcze pomyśleć o dodatkowych prezentach. Także panu bardzo dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Do widzenia. Mam tu w kolejności ustawienie według rzeczy, które dostaliśmy. Projekt numer 17 to jest projekt zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunku zwolnienia od ponoszenia opłat żłobkowniczych w Czeladzi. Bardzo proszę.
Może ja
materiały dostaliśmy, ale bardzo proszę o bardzo dokładne, przejrzyste nam dotknięcie.
Szanowni Państwo, dostaliście Państwo uchwałę, gdzie chcemy zwiększyć opłaty stałe do kwoty 400 zł. 400 zł to jest teraz 400 plus opłata żłobkowa, które Państwo płaci do żłobka. Nie daje tych pieniędzy rodzicowi, tylko Pani Dyrektor przygotowuje listę tych rodziców, którzy tę opłatę wpłacili, ZUS zwraca te pieniądze rodzicom. My teraz mamy kwotę 250 zł, wobec czego 150 zł możemy zyskać od Państwa. Po to zresztą tutaj akurat Państwo muszę pochwalić za to, że wprowadziło tą opłatę żłobkową, dlatego że to wspomaga rodziców w opłacie w ogóle za pobyt dziecka w żłobku. Oczywiście uchwała przeszła konsultację. Dwóch rodziców nie pozwoliło się zgodzić z naszymi ustaleniami, aczkolwiek wszystkie te świadczenia, które z Państwa dostają rodzice, pokrywają właśnie i tę opłatę żłobkową, a część nawet, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że opłaty jest takie rodzinny kapitał opiekuńczy i to jest taka forma dopłaty do dziecka w zasadzie, bo to nie jest może do żłobka, ale jest z przeznaczeniem również na żłobek, to jest 12 tysięcy na 2 lata. Czyli od 12 miesiąca życia dziecka do 35 czy 6 miesiąca życia. Wtedy, kiedy my mamy te dzieci w żłobku. Mogą rodzice z tego skorzystać w taki sposób i to jest na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest to 400 plus. Wobec czego każdy z tych rodziców, którzy mają pierwsze dziecko, drugie, trzecie i kolejne, mają dofinansowanie do tych opłat żłobkowych. Ale to się różni tym, że ten rodzinny kapitał opiekuńczy, to jest te 12 tysięcy w tym okresie, w którym powiedziałam i wtedy na rok można wziąć albo całą kwotę, czyli 12 tysięcy, czyli 1000 zł miesięcznie, albo na 2 lata rozłożyć sobie po 500 zł. Wobec czego znowu te 2 lata są zagospodarowane, prawda? Po 500 zł rodzic ma dodatkowe. Oprócz tego ma świadczenie 500 plus. Więc ja nie widzę tutaj takiego zagrożenia, że rodzic na tym traci. Ja bym tutaj lobbowała za tym, prosiła Państwa, żebyście Państwo podjęli tę uchwałę, dlatego że żłobek w Czeradzi to jest żłobek, który w notowaniach krajowych jest najmniej opłacanym żłobkiem, czyli jest najtańszym dla rodzica, a to tylko wynika z tego, że płace pracowników są bardzo niskie. Płaca pracownika to jest 3,490 w tym roku. A w ubiegłym roku, Szanowni Państwo, ja mam takie zestawienie, na żłobek podlegał badaniom żłobków z całej Polski, więc tutaj była kwota 3,400, to była ta kwota, gdzie nasi pracownicy zarabiali. Ja nie chciałabym dopuścić do takiej sytuacji, że rodzice będą posyłali dzieci do żłobka, ale tam już nie będzie opiekunów. Dlatego, że za taką kwotę nikt nie będzie przez 8 godzin opiekował się, umówmy, dziećmi, które wymagają szczególnego traktowania. Wobec czego naprawdę jest nam, w tym momencie generalnie powinno nam być wstyd za to, że nasi pracownicy tak mało zarabiają i że jesteśmy na pierwszym miejscu w rankingu. Sorry, ale to akurat dobrze o nas nie świadczy, bo koszt utrzymania jednego miejsca w naszym czeladzkim żłobku na rok 2022 to jest 1296,97 zł, gdzie przy wszystkich tutaj badanych żłobkach miejskich, na przykład płaca pracownika w Gliwicach w żłobku miejskim wynosi 4557 zł, czyli 1100 zł więcej. I dlatego proszę Państwa o to, żebyście Państwo podjęli tę uchwałę i pozytywnie zaopiniowali, bo to nie ma żadnych skutków w stosunku do rodzica. To jest taki skutek, że rodzic, który wziął sobie w ubiegłym roku całą kwotę 12 tysięcy, no to sorry, w tym roku tych pieniędzy nie będzie miał, ale on te pieniądze dostał. Mówię tutaj o tym rodzinnym kapitale opiekuńczym. No ten żłobek, 400 plus żłobkowe, to i tak rodzic nie dostaje, on dostaje dopiero zwrot za to, co wpłacił do żłobka.
Poza tym jeszcze 500 plus każdy dostał.
I no i mówię, poza tym 500 plus każdy dostał.
Czy pani dyrektor coś uzupełnić?
Nie, ja najbardziej się z pani burmistrz zgadzam i cieszę się, że pani burmistrz wspomniała o tych niskich zarobkach, bo w tej chwili no, musimy przyznać, że tak samo kwota opiekunki, pensja opiekunki jest na tym samym poziomie, co pensja pani pokojowej. I pani opiekunka, która ma staż 35 lat pracy, ma taką samą pensję, tą najniższą krajową, co pani pokojowa, która, nie wiem, rzucam hasło, pracuje 3 albo 4 lata, więc mają na tym samym poziomie. Ale tak jak tutaj pani burmistrz wspomniała, rodzic po prostu nic nie traci, nic nie musi dokładać ze swojej, jak gdyby swojej kieszeni. No co tam rodzice pisali na Facebookach, prawda, ale więcej, gdyby ktoś się rzeczywiście dobrze się w to wczytał, to raczej więcej mieli żali i pretensji, jeżeli chodzi o te prywatne żłobki, jak Bajeczkę czy Krasnalkowo, bo tam są bardzo duże kwoty. Natomiast u nas z konsultacji wynika, że tylko dwójka rodziców, pozostali rodzice, proszę mi wierzyć, nawet pani Aniu nie dopytywali. Nigdy nie dopytywali. Na 116 dzieci. Ja mogę przypuszczać, że jest to kwestia, gdyby jak rodzice pozbierają wszystkie pieniążki, które otrzymują 500 plus dofinansowania i tak dalej, to proszę sobie wyobrazić, że żeby jak najmniej dołożyć, bo w tej chwili tylko rodzic płaci za wyżywienie. Więc żeby gdzieś tam ponieść jak najmniejsze koszty, to proszę sobie wyobrazić, że potrafię na przykład w miesiącu przyprowadzić 13 razy dziecko albo 7 razy dziecko, żeby po prostu nie trzeba było żywnościowo dopłacać chociażby 20 lub 30 zł, że po prostu przekroczy to te pieniążki, które oni sobie podzielili, żeby nie musieli wydać.
No ale przecież dziecko w domu też musi jeść, przepraszam.
No i stawka żywieniowa w żłobku, a na dzień dzisiejszy jest 10 zł, którą podejmowaliście państwo w sierpniu w ubiegłym roku. I w zasadzie powinniśmy w ubiegłym roku podnieść tę stawkę, bo to całe rozporządzenie weszło w kwietniu z mocą od 1 stycznia, ale myśmy już w lutym podnieśli stawkę ze 180 zł do 250, po czym znowu w sierpniu była podwyżka tej kwoty za wyżywienie. Nie chcieliśmy wprowadzać już trzeciej podwyżki, no bo to też by się z jakimś tam punktem pewno spotkało. Z tym tylko, że nie wszyscy rodzice, nie wiem, czy mają świadomość, że dostają te pieniądze za darmo, ale powiedziawszy z rządu, czy
to osoby,
nie
to osoby, które tutaj...
osoby, które pisały, że tak powiem, tutaj jakieś tam protesty do tych konsultacji, w ogóle nie mają rozeznania, co to jest rodzinny kapitał opiekuńczy, a co to jest ta żłobkowa 400 plus. Mylą jedno z drugim, także nie wiemy, może ktoś po prostu sobie nie złożył nawet wniosku i nie wierzy, że takie świadczenie może uzyskać, ale żłobek ma informacje, informuje, bo przecież no nikogo nie pozostawiamy bez informacji, żeby jak najwięcej tych pieniędzy jednak z rządu spłynęło. I chwała, że rząd pomyślał o dzieciach żłobkowych.
To może warto z tymi dwoma osobami porozmawiać i zapytać, jeżeli one są tutaj w błędzie, to może warto porozmawiać, że...
Powiem w ten sposób. Jedna z tych mam, był taki moment, gdzie dwójka dzieci się załapała jako żłobkowych, prawda? Więc mama otrzymywała i na jedno, i na drugie. W tej chwili już drugie dziecko przeszło do przedszkola, więc skończył się, prawda, kapitał, więc może tylko korzystać do tego jednego. Więc tak jak mówię, ogranicza te pieniążki, które dostaje 500 plus, żeby po prostu ilości obecności dzieci nie trzeba było nie wiadomo ile dopłacać. Tylko nieobecnościami rodzic sobie to reguluje.
Ale jeszcze tutaj nadmienię, że dzieci, które ukończyły ten 36 miesiąc, a były w tym rodzinnym kapitale opiekuńczym, na nowo mogą dostać te 400 plus, bo to jest przed 12 miesiącem jeszcze obowiązuje i po 36 miesiącu. Więc to nie jest tak, że dziecko skończyło w lutym 36 miesięcy i już nie dostanie żadnego świadczenia. Dostanie, tylko inną formę.
Rodzic musi złożyć wniosek do ZUS-u, prosząc o dofinansowanie, albo na przykład dziecko nie ukończy uczęszczania do żłobka, powiedzmy w czerwcu, tylko jeszcze będzie uczęszczało do końca sierpnia. Dostaje to dofinansowanie, także rodzice nie są bez pieniążków, natomiast oni myślą, jak je w najmniejszej proporcji odwiedzin.
Na żłobek.
Czy Państwo radni mają jeszcze pytania do tego
radnego? Proszę mi powiedzieć w takim razie, czy każdy rodzic, jak ma dziecko w żłobku, po prostu powinien napisać, złożyć wniosek o to dofinansowanie kwota 400 zł, jak to?
To znaczy, nie, oni nie do nas składają.
Oni muszą się zgłosić do
ZUS-u.
Mają pewne dokumenty ze skarbnicy. My jako żłoby wypełniamy też dokumenty dotyczące dzieci, które do nas uczęszczają. I później to ZUS podejmuje decyzję, bo oni widzą dane, które dziecko jest jedno, jedyne, a które dziecko jest drugim i kolejnym, prawda? Jeżeli dziecko jest drugim i kolejnym, to otrzymuje rodzic rodzinny kapitał wyłączny na swoje konto. Jeżeli jest jedno, jedyne dziecko, to otrzymuje dofinansowanie, które przychodzi na nasze konto i my wówczas wracamy rodzicowi, jak zapłaci u nas za żłobek tą miesięczną opłatę. I rodzic otrzymuje się na konto. Tak, a rodzic otrzymuje rodzinny kapitał, otrzymuje na swoje konto i on to
odbiera. I on myśli, że to już nie jest na żłobek.
Tak, że to nie jest
na żłobek. Ale to jest świadczenie jednak.
Ale w tej ustawie o rodzinnym kapitale pisze, że celem tego kapitału jest szczęściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka. No to właśnie to rodzice może nie do końca gdzieś tam czytają, ale dokumenty oni muszą wypełniać.
My nie jesteśmy jak gdyby zakładem, do którego rodzic składa taki wniosek i my go nie wysyłamy do ZUS-u. Nie, rodzic sam musi jechać, wypełnić ich ZUS-owski odpowiedni wniosek, a my tylko zgłaszamy co miesiąc do ZUS-u ilość dzieci uczęszczających z imieniem i nazwiskiem do żłobka. I wtedy ZUS albo decyduje się tak, zwracamy te pieniążki, bo czasami są kwestie takie, że no nie znamy się na tych ich konkretnych zapisach, gdzie rodzicowi ZUS nie daje zgody, albo otrzymuje jeszcze to, tamto, tysiące różnych świadczeń, o których my nie wiemy.
To ja mam jeszcze jedno pytanie, bo zastanawia mnie jedna rzecz, że rodzice sobie przyprowadzają dzieci, rodzice nie przyprowadzają, to znaczy, że każdy może się ubiegać, nie trzeba pracować, żeby się mieć w miejsce w żłobku?
Nie. Zgodnie z naszym statutem mamy, że żłobek jest dla rodziców pracujących. No natomiast jeżeli są wolne miejsca, to możemy również przyjąć. I możemy również przyjąć spoza miasta. Natomiast u nas nie ma takiej opcji, żeby było jakiekolwiek wolne miejsce. Przyjąć dziecka rodzica nie pracującego czy z innego miasta.
Był taki fakt po koronawirusie, kiedy rodzice
chcieliśmy
pomóc tym rodzicom. I wtedy wprowadziła nawet pani dyrektor w statucie, że przynajmniej jeden rodzic musi pracować.
Osobą pracującą.
No bo chcieliśmy zapewnić jednak żłobek, który generuje kwoty ogrzewania, przechowania, więc to w statucie taki zamieściliśmy punkt, że jeżeli nie są wypełnione wszystkie miejsca, to może być zapisane dziecko jednego rodzica pracującego.
No tak jak tutaj, jak Państwo widzicie w tych naszych materiałach, są na przykład z 2021 roku mamy 16 kar na dzień dzisiejszy. Mamy 22, 40 kar, 23 na razie nie mamy ani jednego, bo dopiero się zaczął. Natomiast nie ma takiej opcji, żeby po prostu było jakiekolwiek miejsce.
Czy macie Państwo jeszcze pytania do tego materiału?
A ja mam jeszcze jedno takie pytanie, bo ja tu tak zrozumiałam, że mówiła Pani tylko, że te dzieci, że rodzice oszczędzają w ten sposób, że nie wyliczą sobie, ile mają tego dofinansowania i potem już nie puszczają do dzieci do przedszkola, żeby nie dopłacać. Co robią z tymi dziećmi?
Powiem w ten sposób, to tak jak się to mówi, po rodzinnemu dziecko zostaje w rodzinie. Tyle. Dlatego to, tak jak mówię, to są takie kwestie, gdzie naprawdę my to czasami widzimy. To nie są, że dziecko choruje albo co. Nie, po prostu jest standard, sztanca pewnego rodzaju i wiemy, kiedy rodzic na ile przyprowadza. To już takie rozeznanie mamy, żeby oni się po prostu w
właśnie tak zmieścić. Sobie chciałam, żeby ktoś mi potwierdził to, co zrozumiałam.
Czy to jest powiązane z zamożnością rodziców? Czy to rzeczywiście ci najbiedniejsi tak kombinują, czy nie ma znaczenia?
Oj, nie.
Dobrze powiedziałam w ten sposób.
Moim zdaniem dzisiaj tak, to nie ma takich najbiedniejszych.
Nie ma powiązania.
Nie ma.
Ale były też takie przypadki, tu pani dyrektor potwierdzi, że rodzice opłacali tylko opłatę stałą,
zostało, a w ogóle dziecka nie posyłali i bukowali sobie miejsce cały czas w żłobku z możliwością, że kiedyś może będzie taka sytuacja, że na dwa dni będzie mógł wrzucić dziecko do żłobka. I wtedy też chcieliśmy jakieś skutki prawne, że tak powiem.
Tak, no niestety,
jak ktoś nie chodzi 3 miesiące, tak, to znaczy, że on tego żłobka nie potrzebuje, tak, prawda? On blokuje miejsce innemu dziecku. Wpłaca tego, co mogłaby stało, żeby przyblokować miejsce w żłobku.
Dobrze, dziękuję. Wobec tego, skoro nie ma pytań, to przejdźmy do głosowania. Kto jest Państwa za przyjęciem projektu w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunku zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobku miejskim w Szaradzie? Proszę, kto jest za? Sześć osób za, przeciw, nie ma, wstrzymujących nie ma, ilość członków 6, w czasie głosowania 6, opinia pozytywna. Proszę bardzo,
dziękuję.
Teraz mamy projekt numer 12 w sprawie przyjęcia do realizacji miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Szaradz lata 2023-2030.
To może ja zacznę i oddam głos panu. Szanowni Państwo, strategia rozwiązywania problemów społecznych, która przyjęta uchwałę Rady Miasta, ona była przyjęta na kilka lat. W międzyczasie Państwo wiecie, że co roku sprawdzaliśmy, co nam wyszło, nie wyszło, co należałoby zmienić, podsumowanie robiliśmy. W ubiegłym roku ta strategia skończyła i żeby móc w pełni zapis ustawy o pomocy społecznej, która narzuca pieniądze posiadania takiej strategii i w przyszłości posłuży nam ona również do pozyskiwania środków zewnętrznych, środków publicznych, to już w zeszłym roku podjęliśmy nasze rozmowy na ogromną skalę i zarówno badania konkursowe, jak również spotkania w tej dziedzinie. Sami Państwo wiecie, że spotkaliśmy się i prezentowaliśmy pewne modele i cele na najbliższe lata i chcemy powiedzieć, że przyjmowanie strategii na 10 lat do dzisiejszych zmian jest za długie. Myśmy mieli ostatnią strategię przyjętą już na 7 lat. W międzyczasie, proszę Państwa, zmieniło się tak wiele struktura mieszkańców, wiek mieszkańców, bezrobocie, którego w zasadzie nie było. Cele i priorytety, dopłaty różne do różnych form pomocy dla każdego mieszkańca, obywatela tego kraju powodowała, że ta struktura osób korzystających i z pomocy społecznej, i z różnych form wsparcia zmieniła się. Dlatego podjęliśmy tutaj w ubiegłym roku wiele spotkań z różnymi przedstawicielami instytucji oraz dla Państwa jako fachowcy, miła Pana Ogierda, który z Panem współpracował i współpracuje nadal przy tworzeniu tego dokumentu, który również robił spotkania z dyrektorami jednostek, firm, zakładów. I tutaj chciałabym, żeby przybliżył Pan, jak to wyglądało. A dokument jest dla nas o tyle ważny, ponieważ to jest jeden z strategicznych dokumentów naszej gminy, ponieważ też gmina będzie tworzyła strategię rozwoju miasta, szereg innych dokumentów i też powinno być to kompatybilne. Nasz dokument, który dzisiaj ma.
Proszę Państwa, dokument jest bardzo, nie wiem czy bardzo, ale obszerny, bo liczy sobie z tabelami i jest wpisany 120 stron, więc nie przypuszczam, że Państwo się głęboko w niego wbili. Ja też nie chcę Państwu opowiadać o całości procesu. Pani dyrektor zaczęła od tego, że
to był proces.
Że to jest i proces, i produkt. Produktem jest dokument strategiczny, który po pierwsze nie jest dekalogiem, nie jest czymś, co będzie przez te, nigdy nie wiem jak to się liczy, ale do 30 roku funkcjonował i w międzyczasie będzie oceniany. Mam wrażenie, że tu się w pełni zgadzam z panią dyrektor, że nie warto zastanowić się nad tym, poza tym, że on jest tak naprawdę co roku opisywany i tu chwała panu Krzysztofowi, to ja jako współtwórca badania mogę powiedzieć, że to jest olbrzymia praca włożona co roku w przygotowanie tych zestawień, które ułatwiają nam pracę. Ale jest też tak, że ta rzeczywistość, którą mamy za oknem, tak szybko się zmienia, że nawet zastanawiamy się podczas tworzenia tego typu dokumentów, jakie obszary już tak naprawdę są obszarami aktualnymi i wartymi intensywnej pracy badawczej, a które należałoby zmienić, zmodyfikować. Ja zaraz powiem o co chodzi. Ponieważ czasu mam niewiele, bardzo konkretnie chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach. Po pierwsze o zmianie tendencji, które Państwo średnio w swoich obszarach widzicie. I po drugie, pokazać chciałbym to, co myślimy, że się może wydarzyć. Oczywiście to trochę wróżenie z usług, ale jednak mamy pewne przesłanki statystyczne. I po trzecie, chcemy Państwu przybliżyć, zaprezentować tych, którzy o tym nie wiedzą, te cele, które w pewnych obszarach postawiliśmy. I zaproponowaliśmy, że tak, bo nie my rozliczamy Państwa z działań, to Państwu proponujemy pewne rozwiązania, a Państwo się do nich odnosicie. No i ostatnia rzecz, no to jeżeli będą pytania, to chętnie odpowiem. Warto by było, myślę, żeby nie tylko specjaliści, którzy tu są na sali, a również Państwo radni, przynajmniej w pewnych obszarach się do tego dokumentu dobili, po to chodźmy, żeby zobaczyć, na ile zgadzacie się ze swoimi wyobrażeniami o tym, co się dzieje, a na ile jest tak, że warto by było to jeszcze bardziej przeanalizować. Myślę, że warto po pierwsze zacząć od tego, że i poprzedni dokument strategiczny i nasze działania, które żeśmy rozpoczęli badawcze, bardzo mocno związany był z czasem pandemicznym, tak go nazwijmy. W moim mniemaniu, przynajmniej mentalnie, my jeszcze w tym stanie jesteśmy. Mówię tutaj o pewnych obszarach działania, niektóre obszary bardziej, inne mniej. Ale na pewno należałoby powiedzieć, że pokłosie tego typu działań jeszcze nie do końca jest znane. I to nie jest to związane tylko i wyłącznie na przykład ze stanem zdrowia. Myśmy robili takie spotkania na przykład z seniorami i wychodziły nam rzeczy, które jakby informacyjnie nie są gdzieś tam przybliżane. Czyli, że stan zdrowia, stan emocji, to wszystko, co się działo w czasie pandemii, wpływa pośrednio na cały duży obszar funkcjonowania, choćby nawet tak daleki jak uczestnictwo w kulturze. Bo robiąc wywiady z ekspertami, ze specjalistami, tutaj u Państwa przyradzi, tak to troszkę dzielimy jak przed Chrystusem i po Chrystusie, przed pandemią i po pandemii. I w wielu obszarach nie dochodzi się do takich stanów, które były udziałem społeczności czy radzi jeszcze parę lat temu. Więc to jest ten obszar, na który warto zwrócić uwagę. Drugi, szeroko rozumiane pomocy społecznej, Państwo się na nim pewnie dużo lepiej znacie niż ja, to ta tendencja, która mówi o tym, że zmienia nam się klient. Że zmienia nam się klient, to pierwsze dlatego, że to co Pan Dyrektor tu mówił. Mamy sytuację, przepraszam, trochę ciągnięcia liny z mojej strony jako badacza. Z jednej strony mówimy o deinstytucjonalizacji jako pewnym rozwiązaniu wszystkich problemów świata. Z przekąsem o tym mówię, ale tak chyba troszkę jest. Z drugiej strony mówimy o utrzymaniu funkcjonowania DPS-ów i tutaj cała ta dyskusja toczy się, no przepraszam, u góry, jeżeli chodzi o cele, pod stołem, jeśli chodzi o pieniądze. Bo wiele społeczności lokalnych ma problem z tym, że dyskusja dotycząca wsparcia seniorów to jest dyskusja tego, po pierwsze, czy mamy narzędzia, czy mamy kompetencje i czy z tymi kompetencjami się nie kłócimy z innymi. Ale to myślę, że ta informacja też gdzieś tak się po drodze dzieje. Co do obszarów, które, bo nie wszyscy Państwo znają takie dokumenty, ja tylko powiem, jakie obszary żeśmy tutaj wyszczególnili, one najczęściej w większości strategii tak wyglądają, ale mamy tu pomoc i integrację społeczną, mamy rynek pracy i edukację, zdrowie seniorów i osoby z niepełnosprawnością, jakość życia i bezpieczeństwo. I mówiąc bardzo lapidarnie, zanim przejdziemy już do tych prognoz, to tak, pomoc i integracja społeczna robi co może, a nawet więcej niż może, natomiast tak jak w wielu tych obszarach, o których mówimy, to nie jest tylko i wyłącznie oparte o działania, które Państwo jesteście w stanie przejąć. To mamy kwestie pieniędzy, kompetencji, w sensie zakresu i możliwości działania, ale również próby przygotowania się do nowych wyzwań. I tutaj mamy kasus na przykład Ukraińców. Tutaj w tekście, jak Państwo zauważycie, tam ja chwalę generalnie działania, które Państwo próbujecie podejmować, mając też świadomość, że to nie jest koniec tego typu działań, co więcej, nie do końca wiemy, co się będzie działo tam. Czy to jest tak, że generalnie statystycznie przyglądając się Czeladzi, no to ten szału z tymi Ukraińcami nie ma liczebności. Dlatego my nie wiemy, czy ten proces w ciągu najbliższych paru miesięcy nie będzie się zmieniał. Co więcej, moim zdaniem, jakoś tam na tyle, na ile to jest możliwe, musimy być gotowi. Bo pojawiła się sytuacja edukacyjna, o której rozmawialiśmy z panią naczelnik, ale też te dzieci będą się kształcić, będą się wchodzić w proces edukacyjny wycofywać z niego. Będą wchodzić, może przyjeżdżać młodzież starsza i mamy sytuację klas maturalnych, edukacji, włączenia się w system długofalowego kształcenia. I to jest nowa rzecz, nie? Więc mamy sytuację z pieczą zastępczą, tutaj pieniądze się nam powiększyły, a z drugiej strony nie do końca leży to w Państwa kompetencjach, w sensie decyzyjnym. Macie problem, macie rodziny, generalnie tendencje rynkowe mówią o tym, że coraz mniej jest chętnych rodzin do pełnienia tej roli. Niezależnie od tego, jak te sytuacje wyglądają. Pojawia się kwestia przemocy uzależnień. Myśmy tam cytowali ten raport, te badania, które były robione w 22 roku, nie pamiętam. Ale też mamy taką sugestię, pewnie też kiedyś o tym rozmawialiśmy, że wydaje nam się zasadne, żeby zrobić badania dotyczące stanu emocjonalnego, uzależnieniowego, przemocowego, przede wszystkim z dziećmi i z młodzieżą. Ponieważ to, tam są tak szybkie zmiany i to mogę jako współautor dużych badań w niektórych miastach na Śląsku powiedzieć, że my nie doganiamy tego, co się dzieje jako wychowawcy, jako rodzice i jako otoczenie społeczne.
No, najnowsze wyniki badań z wczorajszych dnia, samobójczych dzieci, gdzie Śląsk jest na drugim miejscu, a trzykrotnie od 2019 roku do 2022 trzykrotność prób, ja nie mówię o samobójstwach, które się bardzo zwiększyły, ale prób samobójczych. Dzieci w wieku 7 lat popełniają to, jak do czego musi dochodzić i jak się to zmienia. I to mnie najbardziej gdzieś tak przeraża i ta dziedzina gdzieś zupełnie nam...
Tu nikogo nie szukamy innego, my szukamy sposobu. Warto rozważać to, przedyskutować sytuację monitorowania, przedyskutować sytuację tego, na ile my jako pedagodzy, wychowawcy, byliśmy oczywiście na rozmowach pedagogicznej, mam też cała masa różnych rzeczy, więc jakby do tych reperkusji po pandemii dochodzi sytuacja emocjonalna, która cały czas się toczy, gdzie wskazuje się, już nie mówię o tym, bo coraz częściej niektóre szkoły mają procedury związane z tym, co robić w momencie próby samobójczej. Ale nie zawsze one są, wychodzą poza ramy szkoły, nie zawsze są przy współpracy z tymi instytucjami. No i coś, o czym tutaj wszyscy jakby trochę, bo mówiliśmy, ja z pewnym szacunkiem słuchałem o sytuacji żłobkowej, ale mam wrażenie, i nie chciałem tego rozwijać, bo to tylko by to burza się tego zrobiła, że podobną sytuację z całego naszego badania ewidentnie wynika, że wszystkie służby społeczne są niedopłacone. Skala tego niedopłacenia jest różna. Oczywiście możemy sobie grupę wsparcia tu zrobić, ale też myślę, że Państwo jako radni musicie mieć świadomość tego, że mamy po pierwsze bardzo niskie pensje we wszystkich, jak tutaj siedzimy, pewnie każdy z nich reprezentuje taką instytucję, by to wskazał. Z drugiej strony mamy coś, co też nam wychodzi bardzo, może nawet bardziej w przedszkolach niż w szkołach, ale nie wiem, na ile osoby zarządzające placówkami edukacyjnymi na terenie miasta mają świadomość upływania czasu, tak powiem. Czyli ja jakiś czas zajmowałem się zarządzaniem wiekiem jako pewnym procesem, ale to jest też kwestia monitorowania tego, na ile nasza kadra wychowawcza na wszystkich poziomach edukacji przesuwa się z tym swoim czasem i będzie w stanie wypełniać te luki. Jeżeli te problemy pojawią się, to one się pojawią do tego 30 roku na pewno. I warto już teraz o tym mówić. Myśmy wskazywali zresztą z sugestiami pani naczelnik i całego sztabu, że rzeczywiście w Czeladzie jest nieźle, że staracie się Państwo wspomagać szkoły na tyle, to jest możliwe, jeśli chodzi o pewien komfort pracy. No ale rzeczywistość się tak skrzeczy. No. I pytanie, czy coś z tym można zrobić, ja tego nie wiem, ale wskazuje jako bardzo, bardzo istotny problem. Przerzucę to jeszcze na chwilę, żeby skończyć wątek pomocy społecznej. Mamy sytuację z jednej strony słabości wolontariatu na terenie miasta, ja mówię o tym wolontariacie wspierającym na przykład seniorów, z drugiej strony mamy coraz mniejsze zainteresowanie pracy w pomocy społecznej. Więc pojawia nam się deficyt kadrowy. Może dochodzić do sytuacji, w której tu mówiliśmy o prywatnych instytucjach, którymi opiekują się ilość osób. Nikomu nie życzę, a Państwa zwłaszcza, bo do Czeladzi już wiele lat przyjeżdżam, ale oby nie okazało się, że nie będzie, przepraszam za kolokwializm, kim robić. I to jest też ta rzecz, o której warto, żeby na tej komisji nie tylko rozmawiać. Czy my wiemy, kiedy ktoś nam odchodzi, czy my wiemy, czy możemy kogoś pozyskać, czy mamy jakieś inne sposoby. Chcę jednej rzeczy powiedzieć na świeżo, ponieważ jedno z miast się do mnie zwróciło, żeby przygotować zakres polityki mieszkaniowej dla tego miasta na najbliższe 20 lat. Moim zdaniem jest to jeden z elementów, który może przyciągnąć nauczyciela, czy kogokolwiek, kto będzie nam potrzebny, poza sytuacją wynagrodzeniową, na którą Państwo macie dosyć znikąd. I mówię tutaj o polityce mieszkaniowej, nie w kategoriach deweloperki i funkcjonowania na rynku zamkniętych obszarów, tylko o tym, że rzeczywiście, ja nie mam pomysłu na to, bo to nie jest takie proste, ale chcę Państwu wskazać, że inne miasta też o tym myślą w takich kategoriach. Mamy braki kadrowe wszędzie i one się będą coraz bardziej wypełniać. Ale żeby się nie rozgadywać, bo zdrowie osoby, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami. Z jednej strony to, co możecie, to robicie, ale to się też teraz w administracji. Te usługi są łączone, te usługi są niewystarczające. Mówię truizmy, więc może tego nie rozwijajmy. Dla mnie ważnym elementem jest wsparcie i tutaj trzeba mocnej współpracy pomiędzy miastem a powiatem, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie jeżeli chodzi o ich zatrudnienie. I z drugiej strony mocny nacisk na przedsiębiorców po to, żeby próbować, starać się wprowadzić ich częstsze dawanie szansy na praktyki zawodowe i pokazanie, że ten stereotyp, o którym często mówimy, nie powinien nim być. Ja od wielu lat mówię i to się nie zmienia, proszę Państwa, tylko 10% pracodawców przyjmuje osoby z niepełnosprawnością ze względu na swoje doświadczenia z nimi. Cała reszta często przeliczała to na różne formy wsparcia, co nie jest złe. Ale warto, i tutaj miasto moim zdaniem mocno powinno się włączyć w współpracę z powiatem, z Urzędem Pracy, żeby wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami było takie, bo my nie mamy dalej zwycięstwo popytu nad podażą, mamy rynek pracownika, pytanie, jak to będzie funkcjonowało. I przy okazji dwa zdania, jeżeli chodzi o edukację. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w danych statystycznych więcej ludzi jeździ strzelać gdzie indziej do pracy, niż przyjeżdża tu strzelać. Czyli to saldo ujemne jest dwukrotnie większe co najmniej. Ja wiem, że to jest żadne odkrycie, ale też warto dbać o to, że jeżeli mówimy o liczbie mieszkańców, którzy są nam potrzebni, musimy w jakiś sposób ich przyciągać. To mieszkalnictwo, myśmy też tam w TVS-ie o tym rozmawiali, są pewne pomysły, coś tam się zaczyna dziać. Ale to jest znowu pytanie, czy nie można wypromować. Nie mamy na to teraz czasu, żeby o tym opowiadać. Może jutro na tym większej imprezie będzie jakaś dyskusja dotycząca tej kwestii, bo wydaje mi się to ważne, żeby ta współpraca wychodziła poza czeladź. Państwo nie wyjdziecie poza swoje, przepraszam, to może nie brzmi dobrze, poza swoje ograniczenie. Jesteście średniej wielkości miastem, które się jest coraz mniejsze liczebnie. I trzeba się z tym zgodzić. I trzeba się z tym zgodzić, wręcz zrobić z tego moim zdaniem atut. Tak jak robi się to przy inwestycjach tutaj tych drogowych, o których mówimy, tak jak robicie to w sferze kultury. Pełny szacunek dla tej instytucji, ja nie będę tego tutaj rozwijał, ale mam wrażenie, że Państwo lepiej niż ja to wiecie, że jak na takie miasto, to jest rewelacja. I to jest rzecz, warto też, a mam wrażenie, że czasami jest tak, że mieszkańcy tego nie wiedzą. Czy wiedzą to nawet ludzie bardziej z otoczenia niż ci, którzy tutaj mieszkają na stałe. Także warto tutaj do tej kwestii dalej iść. Co do edukacji, ja może tutaj przesadzę, ale warto dalej wracać do współpracy, jeżeli chodzi o edukację i doradztwo zawodowe. To by trzeba dobrze sprawdzić, jak to funkcjonuje. Nie na zasadzie sprawozdań, które są. Generalnie ta potrzeba się jawi. Szkołę macie jedną, tą, która tam, w której byłem, koło Lidla, nie zapominam. Ale pod wrażeniem tego, jak te praktyki tam funkcjonują i to, że są dobrze w relacji oparte o te centra logistyczne, to się kupy trzyma w wniosku. Czyli mamy pomysł na to, jak kształcić młodzież, mamy potencjalnych pracodawców, i to wygląda bardzo sensownie. Pytanie, czy są takie obszary, gdzie można by podobne relacje stworzyć, poszerzyć ten obszar. To jest dobrze. Bezpieczeństwo w miarę okej. Co prawda, proszę Państwa, no i to wszystkie służby, znowu wracamy do tego jęczenia o pieniądze, ale wszędzie mamy niedostatki kadry i w Straży Miejskiej, i w Policji. I tutaj nie wiem, czy w ogóle Państwo jesteście w stanie jakoś pomóc, poza biletami Narodowego Banku Polskiego, ale to chyba samodzielnie się nie da. Natomiast to jest to, że te instytucje funkcjonują dalej dobrze. Natomiast no, trzeba by tego, żeby było więcej, ale to jest też kwestia świadomości. Bardzo krótko, tylko proszę Państwa, jak mówię, to ja tu godzinę mówić więcej, a nie mamy na to czasu. Po pierwsze, jakbym powiedział, że dobrze już było, to bym trochę okłamał, ale proszę Państwa, trzeba szykować się na gorsze czasy. My mamy taką świadomość, takie wyobrażenie, że ostatnie 2, 3, 5 lat to jest czas niskiego bezrobocia higienicznego, dobrego rozwoju, stabilnego pieniądza. No niewiele nam z tego zostaje, więc proszę też myśleć w kategoriach działania, współpracy o tym, że te rzeczy się zmieniają. Że te rzeczy Więc jest sytuacja, w której każda z instytucji, już sami Państwo wiecie, jeżeli chodzi o obcięcie środków różnego rodzaju, które się toczą, nic się tutaj nie zmienia. Natomiast warto zastanowić się nad tym, w których obszarach mają Państwo coś do zrobienia, mimo tego, że te środki gdzieś tam się nie pojawiają. Bo Bo tak jak mówimy, jak ja to napisałem może nieco złośliwie, że przemać seniorem stoi, to prawda, ale to nie powinno być wszystko, co tutaj się dzieje. Seniorzy są rozbuchani, ale również działają, robią różne rzeczy, jest się czym pochwalić. Natomiast no już trochę gorzej jest z tym, miał być ten srebrny rynek gdzieś tam, słyszałem, że powolutku coś się z tym będzie działo, ale to nie do końca jest tak, że się dzieje. Co, pytanie pani dyrektor, to już mówiła o usługach adresowanych do seniorów, ja tego nie chcę rozwijać, ale na pewno to jest ten obszar, w którym trzeba, trzeba było zastanowić się i działać tak, jak to jest
kompleksowo
działać. Ja do tego, jak mówię, wracam, ja pytałem o ten budynek szkoły, która tu niedaleko was się mieści, pytanie, czy on jest wykorzystany, jak wygląda, wyglądają losy tej szkoły pomaturalnej, bo tak ona się pozostawia.
To się nazywało Studium Pracowników Socjalnych.
No tak, no ale...
Ale to nie jest nasz budynek, więc ja my nie możemy...
To trzeba zrobić tak zwane drugie przejęcie, moim zdaniem, bo to szkoła...
Nie, nie, to był nasz budynek, myśmy go przekazali do marszałkowa i teraz oni nam nie chcą oddać tego budynku.
Ja się śmieję, myślę, że na coraz bardziej. Lokalizacja jest dobra, jak kosztem utrzymania. Bo to będzie sobie tak niszczało, jakby było. Co ja bym chciał, proszę Państwa, z takich rzeczy bardzo konkretnych mówić. Ja podam Państwu tylko parę tych głównych celów celi strategicznych, które żeśmy tutaj stworzyli. One są na tyle ogólne, bo też problem nie polega na tym, żeby cel strategiczny był bardzo precyzyjny i wymuszał zwłaszcza sytuację, w której jesteśmy teraz, ale warto. Warto o tym pogadać. Po pierwsze, to jest pytanie, czy te cele społeczne i tą pomoc społeczną my jesteśmy w stanie, to może bardziej do Państwa pytanie, nie tyle polepszać, ale utrzymać stan, który macie. Nie? Bo tu są pewne usługi, są na dosyć wysokim poziomie ustalone i pytanie, czy najbliższe lata będą przy przyroście i starzeniu się społeczeństwa, społeczności lokalnej, pozwalały na utrzymanie poziomu usług. Bo często my mówimy, że to powinno progresować, że coraz bardziej. Mam wrażenie, że trzeba troszkę zastopować i zastanowić się nad tym, co przy tej krótkiej kołdrze my możemy robić, żeby dawało ten efekt, bo ona będzie coraz krótsza. Co do rzeczy ważnych jeszcze. Wzmocnienie potencjału żelackich. Ja jedyne, co mnie zastanawia, proszę tego nie brać, nie wiem, czy mam nauczyciela jakiegoś na sali. Druga strategia, którą piszę dla Państwa, czy współpiszę, co się dzieje z tą matematyką, chciałbym się zapytać. Tak jak angielski, po angielsku już mówicie wszyscy w żeladzi, o tyle z matematyką szału nie ma. I ja bym chciał, żeby to...
Ale to Pan ma dane z 2021 roku.
To ostatnie
życie. W 2022 całkiem inaczej sytuacja wyglądała. Wobec czego ja nie zgadzam się z podejściem Pana do sytuacji.
Jak Pan bardzo zadziałania, to się tylko cieszę.
Ponieważ Pan robiący strategię dla gminy, powinien Pan tylko wziąć działania, którymi gmina zarządza. A Pan wziął pod uwagę również jak gdyby kompetencje powiatu, wpisując w nasze i oceniając nas negatywnie w tym momencie.
Proszę się
kiedy
nie wy
jesteśmy jak gdyby wykonawcami tych pewnych rzeczy. Także tutaj się nie zgadzam.
Bardzo dobrze.
Można też wziąć pod uwagę taki szerokie spektrum i wyciągnąć wnioski z tego, nie?
Ale słuchajcie Państwo, to jest moja uwaga.
Nie mamy wpływu na powiat, prawda? To, że Pan powie, że należałoby ściślej współpracować z powiatem. Ja mogę na rzęsach, proszę Pana, stawać, ale powiat na przykład nie da mi pieniędzy na drogi powiatowe, bo nie ma nie da mi pieniędzy na tych niepełnosprawnych, bo to nie jest moja kompetencja. Umówmy się powiatu, ale wrzucił Pan to do zadań powiatu. No, powiem szczerze, że czytam tą całą strategię i nie zgadzam się z tym.
Dobrze, ja podam dwa przykłady. Jeden negatywny, gdzie zdarzało mi się przychodzić do Pana starosty, trochę inny powiat, ale nie. I Pan starosta skrzętnie wykreślał wszystko, co go nie dotyczy w zakresie. Merytorycznie miał rację, natomiast... No, natomiast odwrotnie, nie, a z drugiej strony, jeżeli bym, sam jestem, jakby się przebrali do żelazi, osobą z niepełnosprawnością, mieszkałbym tutaj, to mnie to kompletnie nie interesuje, przepraszam za...
I tak, reszta mieszkańców.
Tak jest, ja chciałbym, żeby te usługi adresowane do osób z niepełnosprawnością były coraz lepsze, bo jesteśmy godni tego, żeby tak było i przyzwoicie. Pełna zgoda, no więc to jest materiał do dyskusji.
Ale że to są nasi mieszkańcy, a zadania...
mieszkańca nie interesuje to, że on w powiecie, no to załatwić się w gminie, on ma mieć.
To jest to samo, kiedy przychodzę do powiatu i proszę o dane bardzo szczegółowe dotyczące państwa, w tym obszarze na przykład niepostronności, ja jej nie dostanę, bo on sobie na programie powiatu. Zostawmy to. Jesteśmy świadomi problemów, które się dzieją i ta moja mała złośliwość, proszę się nie gniewać, ja miałem trójkę na maturze z matematyki, więc to nie jest żadna ten. Natomiast polecam sytuację taką, którą widziałem w Rumunii, obowiązkowe nauczanie szachu od pierwszej klasy szkoły podstawowej dla wszystkich dzieci, ale dla wszystkich właśnie. To chwalić Boga, ja wiem, że są.
Szachy mamy we wszystkich szkołach, w przedszkolach.
Ja, słuchajcie, wylewam oliwę na te fale, już będę kończył. Proszę Państwa, jak ja bym miał chwalić, to 3/4 mojej wypowiedzi to jest chwalenie, bo generalnie u Was się bardzo dobrze dzieje. Natomiast jest cała, może nie masa, ale spora ilość problemów, żeby te sukcesy Was nie uśpiły. To jest tak, że trzeba się przyglądać różnym obszarom. Moim zdaniem najbardziej istotne. Dobrze, bo ja jeszcze mogę z pół godziny, a szkoda Państwa. Jak Państwo macie jakieś pytania, chętnie odpowiem.
Skoro nie ma pytań, to bardzo proszę o głosowanie. Projekt nr 12 w sprawie przyjęcia do realizacji miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Czarek na lata 2023-2030. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Głosów 6. Za, przeciw, nie ma wstrzymujących, nie ma opinia pozytywna. Bardzo proszę, dziękuję serdecznie. Przechodzimy teraz do projektu nr 13. Pan zostaje z nami?
Jak mam wyjść, wychodzę.
Nie.
Ja patrzysz, to panią rzecz niedługo, tak że
spokojnie. Sprawy szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków przejściowego i całkowitego zwalnienia od opłat, jak również tryb wypowiadania. Szczerze mówiąc, że to kiedyś krócej napisane.
Ale tak jest napisane w ustawie o pomocy społecznej.
Jednak musimy
konkretnie artykuł 50 ustęp 6, dokładnie tak. Szanowni Państwo, co roku w zasadzie po przetargu na usługi opiekuńcze przygotowujemy Państwu projekt uchwały, który mówi nam o kwotach za usługi opiekuńcze. W zeszłym roku, w zasadzie do dzisiaj, usługi opiekuńcze dzielimy na zwykłe usługi, usługi specjalistyczne i usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przy czym usługi zwykłe i specjalistyczne, o tym ustawa o pomocy społecznej, natomiast specjalistyczne nie musimy podejmować uchwały, ponieważ o tym mówi rozporządzenie i daje nam możliwość po prostu ocenienia, jaka jest kwota i środki finansowe pokrywane na to wojewoda. Natomiast tutaj są środki pozyskiwane z gminy i osób korzystających jest bardzo dużo, dlatego robimy przetarg. Prowadzi je u nas firma zewnętrzna, w zależności od tego, kto wygra. W ubiegłym roku jedna godzina usług opiekuńczych wynosiła 24,80 i zwykłe, i specjalistyczne. Teraz przy przyjęciu uchwały po przetargu jest to kwota 27,90 i 28 zł. Także tak to w tej chwili wygląda. Osoby, które są poniżej 100% kryterium dochodowego do 150, czyli zazwyczaj osoby samotne, które mają 500, 700, 1000, 1200 zł są zwalniane z kosztów, bo nawet 10% kosztów to jest dla nich bardzo dużo przy dzisiejszej dobie podwyżek. Natomiast jeśli ktoś ma wysokie dochody, ale bardzo dużo usług opiekuńczych, bo jest człowiekiem leżącym i należy go utrzymać w środowisku jak najdłużej, bo nie chce iść nigdzie, tylko zostać w domu, tam też mamy możliwość, uchwała nam daje możliwość zwolnienie lub częściowe zwolnienie z opłat. I to jest krótko w pigułce mamy rozpisane kryteria dochodowe i koszt procentowy od płatności danej osoby za godzinę. Z mojej strony czy są jakieś pytania?
Nie mam pytania. Dlaczego jest tak mała różnica między godziną zwykłą a specjalistyczną? 10 groszy.
Ale to już nie jest moje...
Ale, a, a, to... to inaczej, to okej, okay, to wyszło z przetargu, to rozumiem, ale na czym polega specjalistyczna, co tam jest więcej?
Specjalistyczne usługi to są też podawanie leków, to jest również pampersowanie, to jest również taka toaleta bardziej dokładna, przynoszenie obiadów. To jest ktoś, kto wymaga tej usługi, zazwyczaj świadczą ją pani pielęgniarki, które gdzieś tam pracują, a tutaj tego pracodawcy, który zatrudnia w ramach, nie wiem, umowy zlecenia, dodatkowe źródło pracy, dlatego tak to wycenił. Natomiast bardzo drogo są w tej chwili specjalistyczne usługi opiekuńcze. Godzina specjalistycznych usług opiekuńczych była dla osób z zaburzeniami psychicznymi była 45 zł, w tej chwili wynosi 60. To jest.
To różnica jest odczuwalna, a 10 groszy to za to, że ktoś musi pamperca przewinąć, no to jest uważam duża różnica. Podaję lekarstwo, odpowiedzialność.
No, osoby z zaburzeniami psychicznymi to są osoby, które często również mają zaburzenia, czyli są niepełnosprawni fizycznie i intelektualnie, więc pampersowanie jak najbardziej wchodzi też tam w grę. No i dodatkowo jeszcze to są osoby, które są duże, gabarytowo. Ciężko go pochwycić, nawet podnieść, żeby tego pampersa zmienić, więc myślę, że to dlatego mamy kilka takich osób, gdzie to są dorosłe osoby mieszkające z rodzicami i są zaburzenia na tyle poważne, że już rodzic nie jest w sobie ze względu na wiek i swoją niepełnosprawność poradzić z dzieckiem, które ma lat 50, a 70 parę.
Czy jeszcze to jest Państwa radykna pytanie? Wobec tego przyczyn do wysyłania projektu nr 13, wiemy jaki. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Głosów 6. Przeciw nie ma. 3 biorących nie ma. Opinia pozytywna. Członków obecnych również 6. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. Projekt nr 14. W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem wieloletnim posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
Mamy zmienione, Państwo wiecie, że podjęliście Państwo dwie uchwały, które dotyczą zarówno klientów pomocy społecznej, czyli tych, którzy najniżej mają najniższe kryterium dochodowe i tych rodzin, które mają dzieci w szkołach i dopłacamy do wyżywienia dziecka w szkole. I teraz są podwyższone kryteria dochodowe do 150%. Czyli na przykład jeśli rodzina ma 1000 zł na osobę, to my jako gmina dopłacamy do kosztu wyżywienia takiego dziecka, ale również otrzymujemy środki finansowe na to z państwa, więc partycypacja jest 30% do 70%. 70% daje nam rząd, 30% gmina. W ubiegłym roku, dokładnie 28 grudnia, została podjęta przez Radę Ministrów podjęta uchwała, która mówi o zwiększeniu kryterium dochodowego. Czyli jeśli mieliśmy 150% kryterium dochodowego i przyjęliśmy uchwałę jako gmina, żeby taka rodzina mogła z tej formy korzystać, to do 200% podwyższymi. Tylko na ten rok, bo będzie nowy program wieloletni w zakresie dożywiania, więc na ten rok jest 200%. Czyli jeśli rodzina ma, przypuśćmy, 1500 zł na osobę, bo tak mówię obrazowo, na każdego członka rodziny, może skorzystać zarówno z posiłku w szkole dla takiego dzieciaka, jak ja również mogę mieć dla naszych mieszkańców, którzy korzystają z pomocy społecznej i przekraczają 700 zł, podwyższone kryterium i też dać im obiad lub zasiłek pieniężny, bo niektórzy korzystają z zasiłku pieniężnego, mają specjalnie jakieś dwie. No to w telegraficznym skrócie skróciłam dwie uchwały. Bo na pieniądze i na...
Mamy pytanie, czego materiału nie ma, proszę o decyzję. Kto jest za przyjęciem projektu nr 15? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Głosów 6, przeciw nie ma, wstrzymujących nie ma. Opinia pozytywna. 6 osób głosowało. I ostatni projekt nr 14 w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywienia kod świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem wieloletnim osiedlowym w domu na lata 2019-2023.
To o tym mówiłam, że można albo przyznać posiłek, albo zasiłek na posiłek. I to jest właśnie ten coś.
Kto jest za przyjęciem?
Dziękuję bardzo.
Nie ma przeciwdziałających 6.
Dziękuję Państwu, że byliście do końca na naszej komisji panów. Dziękuję bardzo za przepiękny materiał. Fajnie się go czytało. Naprawdę trzeba dwa razy. I tak przystępnie, i tak.